Kiedyś przyszedł do mnie do spowiedzi pewien mężczyzna po wielu latach trwania w grzechu, w wielkim oddaleniu od Pana Boga, można powiedzieć też w wielkim nieszczęściu. I na koniec tej spowiedzi, oczywiście, która miała przebieg, można powiedzieć, bardzo gwałtowny, gdyż niejako wyznając te grzechy, uświadamiał sobie, jak bardzo ranił Pana Jezusa, spłakał, mocno przeżywał to, co mówił. I pod koniec powiedział, proszę księdza, ksiądz mi zadał jakąś pokutę, ale ta pokuta jest niewystarczająca, ja poproszę jakąś większą, bo ja nie załatwię sprawy tylu lat trwania w grzechu jednym, drugim czy trzecim różańcem. Niech mi ksiądz zada jakąś taką pokutę, żebym ja ją odczuł, jakąś dotkliwą pokutę. Ja mu odpowiedziałem wtedy tak, że wiesz, człowiek pokutuje za swoje grzechy przez całe życie, ale najlepsza pokuta to nie taka, która będzie tobie nadana i ty musisz ją odprawić, bo jeżeli nie, to będziesz miał kolejny grzech albo ewentualnie odmówisz ją dlatego, bo jeżeli nie zrobisz tego na ziemi, będziesz musiał pokutować w czyśćcu. Sam staraj się znaleźć sobie jakąś przestrzeń pokut dobrowolnie i taka będzie miała dla Boga wielką wartość. Ale on dalej drążył. Proszę księdza, ale ja nie wiem, co mam robić. Ja dopiero niedawno się nawróciłem. Niech mi ksiądz podpowie, jak mogę pokutować za grzech. I tak chwilę się zastanowiłem i w tym momencie przyszły mi na myśl słowa, które wypowiedział Pan Jezus do świętej siostry Faustyny Kowalskiej, że rozmyślanie nad Jego męką więcej daje w kwestii pokuty niż biczowanie się do krwi przez cały rok. Jakaś wielka tajemnica kryje się za słowami Pana Jezusa. Jaką wielką wartość ma rozważanie Jego męki. I my nie rozstanawiamy się, Jezu, a jak ja mogę pokutować za swoje grzechy? Któż z nas tych grzechów nie ma? Jest też świadomość, że trzeba wyrównać ten rachunek. Jeszcze tutaj, na ziemi, póki żyjemy. Żeby nie musieć później cierpieć w czyśćcu. W Wielkim Poście jest taka możliwość. To jest towarzyszenie przy męce Jezusa Chrystusa, albo kiedy rozważamy drogę krzyżową, albo kiedy gromadzimy się na gorzkich żalach. Zawsze jednak te nasze myśli kierują się wokół tego, co jest mówione, a więc albo idziemy od stacji do stacji drogi krzyżowej, albo myślami idziemy do tych wszystkich wydarzeń, które zawarte są i pisane w tych pięknych pieśniach gorzkich żali. Ale czy to jest prawda o męce Jezusa Chrystusa? Czy Jezus nie cierpiał więcej niż to, co zostało nam przedstawione przez tradycję? Oczywiście. Jezus cierpiał o wiele więcej niż nam się wydaje. Poniekąd fragment tego zobaczymy w filmie Pasja Mela Gibsona. Ale też warto sięgać do pism świętych, mistyków, z którymi Jezus rozmawiał i którym objawiał tajemnice swojej męki. Jezus powiedział do polskiej współczesnej mistyczki Alicji Lęczewskiej takie słowa. Wielu rozważa moją mękę zawartą w tajemnicach bolesnych różańca świętego i w stacjach drogi krzyżowej i głównie skupiają się na moich cierpieniach cielesnych. A jednak nie one były największe i nie w nich dokonała się moja ofiara. Moja ofiara dokonała się w duszy mojej podczas modlitwy w Ogrójcu i potem w ciemnicy, gdzie szatan miał swobodny dostęp do mnie w sferze ducha, a moja łączność z Ojcem była oddalona. Wtedy wszelkie zło uczynione przez ludzi, przeszłe i przyszłe, otoczyło mnie i przenikało moją duszę, a ja musiałem to wytrzymać i pokonać, bo taka była wola Ojca i tak chciałem. Cierpienia fizyczne, które były okrutne i które świat ujrzał, były tylko bladym odbiciem cierpień mojej duszy. Cierpienia fizyczne są ograniczone wytrzymałością ciała. Gdy granica jest przekroczona, ciało umiera. Dusza nigdy nie umiera, a nasilenie cierpień duchowych nie ma granic. Granicą jest wielkość zła i oddalenie od Boga. Byłem sam z miłością Ojca w duszy wobec zła świata i piekła. Moją bronią była miłość. I wtedy tam dokonała się konfrontacja i nastąpiło zwycięstwo. Ono było w duszy mojej zawsze. Dla mnie przecież czas nie istnieje, a dany jest tylko światu i stworzeniom. Świat i stworzenia spotykają się ze mną w czasie. W czasie się pojawiają i znikają i przechodzą do wieczności, gdy wypełniona zostanie miara, jaka jest im dana. W czasie przyszedłem na ziemię jako człowiek, by objawić miłość, by ukazać zwycięstwo miłości. Jedynie miłość jest zwycięska. Wszystko w zetknięciu z miłością musi spłonąć i ulecieć do nieba jak wonny dym kadzidła, albo zamienić się w popiół i pozostać w ciemnościach piekła. Przyszedłem ogień rzucić na świat i płonie. I będzie płonął, aż wszystko ogarnie i zamieni w wonny dym chwały albo w popiół potępienia. Proszę zobaczyć, jak ważne sprawy objawia nam Pan Jezus. Ile razy zastanawialiśmy się nad tą tajemnicą, kto z nas odmawia często różaniec święty, cierpienia Pana Jezusa w Ogrójcu. O czym wtedy myślimy? Co się mogło dokonać? Po prostu Pan Jezus sobie klęczy, jak to widzimy na obrazach i widzimy krwawy pot na Jego skroniach, ale tam przecież wydarzyło się o wiele więcej. Pan Jezus mówi, że te cierpienia były o wiele bardziej dotkliwe niż te, które dotyczyły Jego ciała, które później musiało Jego ciało wycierpieć. Więc jeżeli mamy jakieś blade pojęcie odnośnie tych cierpień fizycznych, to o ileż większe musiałyby być te cierpienia duchowe. Trudno nam jest sobie to wyobrazić, jak bardzo można cierpieć duchowo. Ale o tym wiedzieli święci, którym Pan Jezus w jakimś stopniu dał poznać, co to znaczy cierpieć duchowo. Na przykład święta siostra Faustyna Kowalska, czy święta siostra Teresa z Kalkuty, które przeżywały takie stany, które później nazywa się nocą ciemną duszy, albo nieraz śmiercią duszy. Siostra Faustyna mówiła, że wolałaby cierpieć najgorsze męki fizyczne na ziemi przez całe swoje życie, niż przez kilka minut doświadczać tych ciemności duchowych. Ona mówi, to jest cierpienie dusz potępionych w piekle. To jest taki rodzaj cierpienia, jakiego no nie może normalny człowiek doświadczyć tutaj na ziemi. To tylko ci, którzy będą potępieni w piekle, przekonają się, co to znaczy. Ona mówi, pierwszym cierpieniem jest poczucie całkowitego oddalenia od Pana Boga, takiego zmiażdżenia Jego sprawiedliwością. Totalne doświadczenie tego zła, które zrobiło się w swoim życiu, za które się nigdy nie żałowało, nie pokutowało, nie wzywało Bożego miłosierdzia. I niesamowita bliskość złych duchów, szatana. Ci święci mieli takie doświadczenie nie dlatego, bo byli takimi grzesznikami, ale właśnie dlatego, bo zgodzili się z miłości do Jezusa dla ratowania dusz przyjąć największe cierpienie, jakie są możliwe na ziemi. A to jest właśnie największe cierpienie możliwe na ziemi. To cierpienie duchowe. Jezus mówił, że zobaczył wtedy w czasie tej modlitwy w Ogrójcu całe zło, które dokonało się na świecie i przed Nim i po Nim. Także On widział zło popełniane przez każdego z nas, nasze grzechy, nasze upadki i za nie musiał cierpieć. Ja myślę, że to każdego człowieka, który przez chwilę się nad tym zastanowi, musi przerazić. Że to nie jest jakiś anonimowy tłum, tylko konkretne twarze, które Jezus widział, które znał. Twarze każdego człowieka, bo każdy człowiek zgrzeszył, za wyjątkiem samego Jezusa i Jego Matki. A więc Jezus nas tam widział i my byliśmy przyczyną Jego cierpienia. Gdy zdajemy sobie z tego sprawę, z tej miłości, która niewinnie musiała cierpieć z tego powodu, że myśmy zgrzeszyli, myśmy upadli, to wtedy rodzi się w człowieku pragnienie wynagrodzenia za ten grzech, za to Jego cierpienie i postanowienie, by więcej nie grzeszyć. To jest owoc prawidłowo przeprowadzonej refleksji nad męką Jezusa Chrystusa. Nikt, kto dobrze medytuje nad męką Jezusa, nie zgodzi się na obecność grzechu w swoim życiu. Wie, że jeżeli jest najmniejsza przestrzeń złamania Bożej woli, Jego przykazania, natychmiast trzeba iść do konfesjonału i prosić i błagać Boga o wszelkie potrzebne łaski, aby więcej nie grzeszyć. Jezus bardzo trafnie mówił w tym fragmencie, Ciało umiera, kiedyś cierpienie fizyczne się skończy, ale dusza nigdy nie umrze. Nasilenie cierpień duchowych nie ma granic. Te cierpienia fizyczne ograniczone są wytrzymałością ciała, ale cierpienia duchowe nie mają granic. Granicą jest tylko wielkość popełnionego przez nas zła i oddalenia od Boga. I tu również trzeba się nad tym zastanowić, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzi pokusa grzechu. Czy grzesząc lekkomyślnie, wchodząc w grzech ciężki, mam świadomość, że ja przecież mogę w tym grzechu umrzeć? A wiemy dobrze, bo to są słowa Jezusa Chrystusa, że człowiek w grzechu ciężkim nigdy nie wejdzie do nieba, nigdy nie wejdzie do nieba. I dane jest mu życie na ziemi, aby mógł się zawczasu nawrócić, pojednać z Bogiem i odpokutować za swoje grzechy. Ale wielu nawet tego nie uczyni i umierają w grzechach. Tak zostają przez złego ducha zmanipulowani i tak stają się jego bardzo łatwą zdobyczą. I ponownie, gdyby człowiek mógł doświadczyć jeszcze tutaj na ziemi tego, co być może spotka go po drugiej stronie, jeżeli się nie nawróci, być może wyglądałoby inaczej jego życie. A więc zadajmy sobie pytanie, Boże, czemu ludziom, którzy Ciebie tak obrażają, nie pokażesz piekła? Tak jak dzieciom Fatimie, Twoja matka pokazała piekło. I to doświadczenie całkowicie zmieniło ich życie. Dlaczego tego nie zrobisz? Odpowiedź brzmi, bo to by i tak niewiele zmieniło w ich życiu. Uwierzcie mi, poznałem takich ludzi, którym Bóg pokazał piekło. Albo przynajmniej pokazał złego ducha, szatana. Pokazał im we współmałżonku, pokazał we własnych dzieciach, w bliskich sobie osobach. Oni to widzieli, doświadczyli tej ciemności. Spojrzeli na drugą stronę. Pan Bóg pokazał im cząstkę tej rzeczywistości. I wtedy ci ludzie byli tym zmiażdżeni i mówili, nikt o tym nie zapomnę. Moje życie już nie będzie takie same. Kiedy wiem, że ta druga strona istnieje, że jest taka przerażająca. Tak na przykład mówili też ci, którzy na przykład asystowali w egzorcyzmach. Ale czy myślicie, że oni nagle zmienili swoje życie? Wielu z nich niestety bardzo szybko popadło w grzech. Co więcej, popadło nawet większy grzech. Jakaż dziwna, przewrotna ludzka natura. Jakże łatwo przekonujemy się, że bez Bożej łaski nigdy nie nastąpi nawrócenie. Że tutaj trzeba czegoś więcej niż tylko to, żeby zobaczyć, jak wygląda ta druga strona piekła. Nie bez powodu Jezus też dał przypowieść o bogaczu i o Łazarzu. Bogacz, któremu dobrze wiodło się w ciągu życia, i Łazarz, pogardzany przez ludzi biedak. Jeden umarł i drugi umarł. I tak Łazarz trafił na łono Abrahama. Tam mógł zażywać w końcu spokoju, radości. A bogacz trafia do piekła i straszliwie cierpi. I mówi, że gdyby chociaż Łazarz mógł kawałek swojego palca zamoczyć w wodzie, żeby zwilżyć jego usta w tym wielkim cierpieniu, to już byłaby dla niego wielka ulga. Ale anioł mówi do bogacza, to jest niemożliwe. Nie będzie w piekle żadnej ulgi. Między wami a nimi zioni ogromna przepaść. I mówi dalej bogacz do anioła, to chociaż pójdź do tych na ziemi, do mojej rodziny, krewnych. Powiedz, że ja jestem w piekle. Może się nawrócą. A anioł odpowiada, nie nawrócą się. Oni się nie nawrócą, bo zatwardziałe są ich serca. Bóg nie musi nam pokazywać piekła, jakiegoś spektakularnego, mistycznego doświadczenia, bo to piekło mamy wokół siebie. W tym cierpieniu, jakie się rozgrywa między ludźmi, w wielu rodzinach, na świecie, szczególnie teraz, w tym doświadczeniu wojen. Jedna młoda kobieta dosłownie kilka godzin temu nagrała takie krótkie świadectwo, Ukrainka, z tego, co się dzieje w jednym z miast, w których się znalazła. Przerażona, rozpłakana. Mówi, najgorszy dzień mojego życia. Najgorszy dzień mojego życia. Nigdy o nim nie zapomnę. No właśnie. Widzimy to wszystko, obserwujemy, przerażamy się, ale czy zmieniamy swoje życie? Czy to doświadczenie powoduje, że mamy w sobie pragnienie żyć inaczej, wynagradzać Jezusowi? Towarzyszyć w Jego męce, w Jego cierpieniu. Ponownie widzimy, nawrócenie jest łaską. Łaską, o którą trzeba prosić. Jest aktem Bożego miłosierdzia dla tych, którzy pokornie o to proszą. Jezus mówi, że w tym wielkim doświadczeniu cierpienia, którego wtedy spotkało, Jego bronią była miłość. Nie dał się zmiażdżyć temu, co pokazywał mu szatan. I w nas musimy pielęgnować miłość. Przede wszystkim miłość do Boga, miłość do Jezusa, aby móc zwalczyć w sobie to wszystko, co będzie dla nas źródłem cierpienia, bo przyjdzie moment, kiedy szatan będzie traktował nas tak, jak Jezusa w ogrójcu. To będzie moment tuż przed naszą śmiercią. O tym mówią mistycy, święci, ale także ci, którzy przeżyli śmierć kliniczną. Kiedy człowiek umiera, wtedy staje przy nim szatan, szczególnie jeżeli ten człowiek jest niewyspowiadany, ale często nawet można być wyspowiadanym, ale i tak do końca szatan wtedy chce walczyć o ludzką duszę i zaczyna wymieniać mu grzech, oczywiście te niewyspowiadane, albo różnego rodzaju zaniedbania. I mówi, nie licz na Boże miłosierdzie, Ty należysz do mnie, Ty należysz do mnie i wprowadza człowieka w stan rozpaczy. Takie świadectwo słyszałem osobiście od pewnej osoby, która właśnie przeżyła takie doświadczenie śmierci klinicznej. Szatan stanął przy niej i zaczął jej wymieniać grzech, które albo zataiła świadomie, czy zapomniała wyznać, bo się rzadko spowiadała. Kolejna pułapka złego ducha. I ona mówi, że gdzieś tam w tej najmniejszej cząstce jej duszy, gdzieś najbardziej oddalonej, tliła się jednak ta prawda, którą gdzieś tam miała wszczepioną przez swoją mamę, że w chwilach największej trwogi ma wołać o Boże miłosierdzie i nigdy w nie nie wątpić. I kiedy była zmiażdżona tą całą litanią grzechów, przestępstw, które dokonała, jednak zdobyła się na to, Jezu, miej miłosierdzie dla mnie grzeszny. I wtedy szatan musiał od niej ustąpić, bo wezwała Bożego miłosierdzia. Ale mówiła, to było największe cierpienie, jakie mogłem doświadczyć. Kiedy stanął przed mną zły duch i zaczął mówić, jesteś moją własnością, bo kupowałaś u mnie swój grzech. Mówi się też, że podobne doświadczenie może czekać nas na sądzie, kiedy staniemy nie przed złym duchem, ale przed Chrystusem. I On pokaże nam prawdę o naszym życiu. Już nie jak szatan, czyli jako oskarżyciel, kłamca, manipulator, ale jako ten, który z całkowitą prawdą, stuprocentową prawdą, tam nie będzie manipulacji, tam nie będzie dwuznaczności, nie będzie przypisywania nam grzechów, których nigdy nie popełniliśmy, ale to będzie czysta, najczystsza prawda o naszym życiu i nie będzie tłumaczenia Jezu, to było inaczej, Jezu, ja Ci wytłumaczę, Jezu, dogadajmy się jakoś. To będzie prawdziwy ból. Ci, którzy ponownie doświadczyli czegoś takiego, mówili, że gdyby to było możliwe, to pragnęliby, aby ta ziemia, jeżeli można tak powiedzieć, zapadła się pod nimi, żeby ich przykryła ze wstydu, tego wielkiego wstydu, że dopuszczali się tego rodzaju grzechów w swoim życiu i że świadkiem tych upadków, tych grzechów zawsze był Chrystus. Zawsze towarzyszyło Jego ogromne cierpienie, smutek. A więc ratunkiem dla nas musi być zawsze myśl o Jego miłości do nas, że On tam w ogrójcu, choć widział to zło, którego niestety dopuszczaliśmy się w naszym życiu, nigdy nie przestał nas kochać. I dlatego przyjął na siebie mękę i śmierć, aby nas zbawić, abyśmy mogli kiedyś dostać się do nieba. I nigdy nie dopuśćmy do siebie takiej myśli, że Bóg nas odrzuca, bo Bóg nas nigdy nie odrzuca, nawet kiedy najbardziej pogrążymy się w grzechach. Zawsze jest gotowy nam wybaczyć. Choć owszem, przypomni nam nasze grzechy, pokaże nam je po to, żebyśmy zdążyli się żyjąc tu na ziemi jeszcze z nich wyspowiadać, żałować, pokutować, ale robi to z miłości do nas. On jest miłością i na Jego mękę, cierpienie zawsze spoglądajmy przez pryzmat tego, który nas kocha, który z miłości dla nas wziął na siebie ten krzyż. Przepraszajmy Pana Jezusa w czasie tej modlitwy za to każde nasze zło, które musiał widzieć wówczas w ogrójcu. Prośmy Go, żeby ten płomień miłości, który pragnie rozpalić w naszych sercach, w sercach, które będą Mu współczuły, które pojmą, ile On nam dał przez swoją mękę i śmierć, żeby ten płomień nigdy nie zgasł i żeby prawdziwie rozpalił nas do świętości życia, świętości, która będzie przemieniać nasze życie i życie innych ludzi. Amen.